chciałem, żebyście otworzyli list do Rzymian, 5 rozdział. Od 12 wiersza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły, gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Do tego miejsca i chciałbym, żebyśmy rozważali i patrzyli na to, co Ojciec nam uczynił. Nasz niebiański Ojciec, co nam uczynił? Zwróćmy uwagę, że przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Kiedy wszedł grzech na świat, wszyscy zgrzeszyli. I przyszła śmierć. Razem z grzechem przyszła śmierć. I teraz zobaczmy, że jaki to był problem Adama tam w raju. Problem, który w rezultacie idzie za człowiekiem aż do dzisiejszego dnia. Jest to problem nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwa Słowu Bożemu. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami. Nieposłuszeństwo temu, co powiedział Bóg. Ale dlaczego to nieposłuszeństwo się pojawiło? Jest jeszcze jeden problem. Nieprzejmowanie tego, że Bóg nas widzi. Gdyby Adam w tym momencie miał w sercu, że Bóg go widzi, to mógłby się zatrzymać z bojaźni przed Bogiem i szacunku do tego, który go stworzył. Problemem człowieka dzisiaj, który żyje na obliczu ziemi przed obliczem Bożym, jest to, że nie jest posłuszny słowu Boga, bo często uznaje, że Bóg go nie widzi. Że kiedy go widzieliby ludzie, to on wtedy robi ręce, składa, modli się, śpiewa pieśni, ale kiedy go ludzie nie widzą, to żyje w swój sposób. Grzeszy, robi to, co mu się podoba, nadal popełnia grzech adamowy. Po prostu żyje tylko wtedy pięknie, kiedy go ludzie widzą, tak jakby Bóg nie miał oczu i nie widział. I ten grzech idzie za człowiekiem do dzisiejszego dnia i to jest ten grzech, za który człowiek umiera. Za to, że podważa to, że Bóg jest Bogiem wszechwiedzącym. Podważa to poprzez to, co robi. Chowa się swoimi grzechami. Gdy ludzie go widzą, jest pobożny i święty, ale gdy go ludzie nie widzą, już robi swoje. Potrafi krzyczeć, złorzeczyć tego, co by nie zrobił w zgromadzeniu. Zwróćmy uwagę, bo to jest problem, który idzie za człowiekiem i z którego człowiek musi być zawleczony. Kiedy jest zgromadzenie, robi się każdy święty. Ale kiedy odchodzi do domu swoich, raptem staje się innym człowiekiem, potrafi się złościć, potrafi kłamać, potrafi robić to, co mu się chce. A przecież ważniejsze jest to, że Bóg nas widzi. To nie przed człowiekiem odpowiemy za to, jak żyjemy, ale przed Bogiem. Bóg jest tym, który rozsądza wszystko. A więc Adam popełnił dwojakiego rodzaju grzech. Nieposłuszeństwo z podważeniem obecności Boga jestem. Imię Boga jest jestem, który jestem. On jest i tutaj, i w każdym jednym miejscu we wszechświecie, ponieważ ten cały wszechświat jest w nim. I on jest w każdej chwili, w każdej sytuacji, w każdym czasie obecny. Widzi nas i słyszy. Nasz Ojciec. I dlatego, żeby wyjść z tego grzechu adamowego, człowiek musi zacząć żyć bez względu, gdziekolwiek jest, wiedząc, że Bóg jest. Józef, który był w Egipcie, był sam. On był już uwolniony od grzechu nieposłuszeństwa i niedowiarstwa, że Bóg tam jest. On nie robił niczego ze względu na ludzi, że go bracia by widzieli, że ojciec by go widział. On robił dlatego, że Bóg go widzi. On już był uwolniony. I dlatego mógł Bóg się nim posługiwać, ponieważ on się bał Boga bez względu, gdziekolwiek był. Czy był w więzieniu, czy służył tam u tego człowieka. On wiedział, że Bóg go widzi. I co czytaliśmy dzisiaj w Psalm 91. Ten, który schronił się pod cieniem widzącego. Moglibyśmy powiedzieć tak. Ten jest zabezpieczony. Dopiero ten człowiek jest zabezpieczony, który z szacunkiem przyjął, że imię Boga mówi o tym, kim On jest. Że On jest tutaj z nami także. I wtedy, kiedy jesteśmy w zgromadzeniu i wtedy, kiedy jesteśmy poza zgromadzeniem, kiedy jesteśmy na ulicy, w pracy, w szkole, On jest tam. Dlatego musi Duch Święty nas wyleczyć z choroby Adama. Z choroby życia pokazowo dla innych ludzi. Ale gdy już nie ma ich, to życia według swojego schematu. I to jest moment, który ciągnie człowieka cały czas w śmierć, bo za to jest śmierć. Za to jest śmierć. Choćby ludzie o tobie powiedzieli, że jesteś najwspanialszy, ale Bóg wie, jak żyłeś cały czas. To w niebie okaże się przed sądem, jak żyłeś naprawdę. I zwróćmy uwagę, że z tego Duch Święty przyszedł nas uwolnić. Przez co? Przez uświęcenie. Przez okazanie nam, że my cały czas jesteśmy przed obliczem Wszechmogącego Boga. Gdziekolwiek jesteśmy, On jest tam. I dopiero wtedy zaczynamy prowadzić nowe życie w Chrystusie. Jezus nie udawał czegoś przed uczniami, a później nie żył w swój sposób. Wiemy, że ten grzech jest popełniany w różnych miejscach. Są święcone święta, gdzie w pewnym momencie ludzie robią coś niby, ale to tylko wokół ludzie, żeby widzieli. A później się chowają w ciemności, robią swoje. Kiedyś Bóg pokazał prorokowi, co robi Izrael w ciemności, a co robi na zewnątrz. Na zewnątrz byli pobożni, święci, a w ciemności mieli swoje bałwany, cudzołożyli. Czynili złe rzeczy. I to jest problem, który idzie za człowiekiem. Za to przyszła śmierć. I dlatego coś musi się stać w życiu człowieka wierzącego. On musi poznać Boga jestem. I to przyszedł objawić nam Jezus Chrystus. Objawić nam Boga, że On jest. Aby nas uwolnić od tego jakby cielesnego nastawienia, że musimy się podobać ludziom. A Bóg musi nas przyjąć takim, jakim jesteśmy. Musimy być zupełnie z tego uwolnieni, ponieważ my mamy się podobać Bogu. A wtedy dopiero będziemy odpowiednio dla ludzi. To jest najważniejsze dla nas i Duch Święty chce nas na to uczulić. My musimy być uwolnieni od cielesności. Wiemy, że to nie jest dobre i wiem na pewno, i Duch Święty też to wie, że wcale nie jest ci z tym przyjemnie. Z tym, kiedy w zgromadzeniu modlisz się, uśmiechasz do Boga, śpiewasz pieśni, stłukasz słowa, a w momencie, kiedy kończy się zgromadzenie, kiedy każdy wraca do normalnego życia, powiedzmy, tego pozazgromadzeniowego, już jest różny. Można powiedzieć, to jest takie doświadczenie, że bardzo często wtedy Bóg doświadcza nasze serce. Nie w zgromadzeniu, ale poza zgromadzeniem. Kiedy żaden człowiek nas nie widzi, albo widzą nas tylko domownicy, do których jesteśmy już przyzwyczajeni, że oni muszą schować te tajemnice, które się dzieją w domu. I wtedy często robimy to, co naprawdę nam się podoba. Do czego lgnie nasze serce, ku czemu zmierza nasz umysł. Już nie musimy robić tego, co wymaga zgromadzenia. I wtedy Bóg widzi nasze serca i Boga nie można oszukać. Adam próbował się ukryć. On się chciał schować z tym swoim odstępstwem. Ale nie udało mu się. Bóg cały czas widział tą sytuację, kiedy diabeł przyszedł, kusił Adama i kiedy Adam poszedł za diabłem. Bóg to widział. Bóg był przy tym. Prorok Elizeusz, kiedy Gehazi pobiegł za Naamanem, on był z nim. To był prorok, to był człowiek. Ale mówi, czy nie byłem z tobą, gdyś tam był? Czy potrzeba ci było pieniędzy? Tym bardziej Bóg. Bóg dał człowiekowi być w sytuacji, przy której w tym momencie nie był, bo on był w domu, ale był w duchu tam, w tej sytuacji, ponieważ tam także był Bóg. I możemy zobaczyć, że Bóg jest w każdej chwili sytuacji. I tak ważne jest wtedy, kiedy my naprawdę uznajemy Boga jako Boga, że On jest. I wtedy cokolwiek robimy, to wiemy, że On to widzi. I wiemy w tym momencie, że najgorsze, kiedy robimy to w tajemnicy, kiedy się chowamy z tym. Bo kiedy się człowiek nauczy chować, to wtedy robi się chytry, taki jak Adam. Może się uda, ale przecież wiadomo, że się nie uda przed Bogiem. Że Bóg wszystko odkryje. I nie ma sensu podważać to, że Bóg jest Bogiem. Lepiej przyznać się i być tym, który gotowi pójdzie za Nim. Pójść każdego dnia, uznając Go w każdej sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy. W każdej sytuacji, że On tam jest. A więc jest bardzo ważne to, abyśmy zrozumieli, że Bóg chce od nas normalnego życia, przed Jego obliczem. Cokolwiek robimy, to robimy dlatego, że miłujemy Go, czcimy i szanujemy, jak Ojca. Dlaczego? Chciałbym, żebyśmy zobaczyli to, dlaczego szanujemy Go i czcimy jako Ojca. Wiemy, że wymówiliśmy Mu posłuszeństwo przez grzech. Wymówiliśmy Mu posłuszeństwo przez wiele grzechów. Nie przez jeden, przez wiele grzechów wymówiliśmy Bogu posłuszeństwo. Ale kiedy wymówiliśmy Bogu posłuszeństwo, Bóg w swojej wielkiej łasce powiedział, ja Ci przebaczam te wszystkie Twoje nieposłuszeństwa. Tak jak czytałem tutaj, za ten jeden grzech przyszła śmierć. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, ale przez posłuszeństwo jednego, Jezusa Chrystusa, przyszło jakby przebaczenie wielu grzechów. Zwróć uwagę, Ojciec w swojej łasce pobłażliwie odniósł się do wszystkich przedtem popełnionych grzechów. Do tego okresu, kiedy myśmy sobie tak żyli, zupełnie nie zawracając sobie głowy tym, że Bóg nas widzi. Chodziliśmy gdzieś, modliliśmy się, odprawialiśmy jakieś obrzędy religijne. W ogóle nie myśleliśmy o tym, że Bóg nas widzi, słyszy, że wszystko o nas wie. Ale kiedy dotarła do nas ta prawda, że Bóg nas widzi, i otworzyła się przed nami szansa przebaczenia wszystkich naszych grzechów. Powinniśmy zrozumieć, że to jest wielka łaska od Boga. Że w tej łasce Bóg zechciał w miłosierdziu swoim wejrzeć na nas ludzi, zagubionych w swoich grzechach i powiedzieć, przebaczam Ci w Jezusie Chrystusie, abyś więcej już nie grzeszył. Zwróć uwagę, dopóki nie ma tej wdzięczności do Boga za to, że przebaczył mi wszystkie grzechy, nie ma tego zrozumienia, to człowiek popełnia następne grzechy, następne i nadal się chowa przed Bogiem. Można powiedzieć, że przełom jest wtedy, kiedy człowiek już się nie chowa przed Bogiem, że wychodzi na jasność. Znamy to z Ewangelii Jana z 3 rozdziału. Ci, którzy wiedzą, że Bóg jest Bogiem, wychodzą na jasność, aby się okazało, co się z nimi dzieje dzisiaj, bo chcą żyć. Ale wszyscy ci, którzy nie poznali Boga jestem, chowają się nadal, myśląc, że może się uda, a wiem, że się nie uda. Że Bóg wyliczył nam pewien okres czasu tu na ziemi i ten czas z każdym dniem dobiega końca. Z każdym jednym dniem dobiega końca. I my nie wiemy, kiedy to będzie. Może to być w każdej jednej chwili. W każdej jednej chwili. To Bóg zadecydował. Kiedyś pamiętam, jak z takim człowiekiem głosiłem Ewangelię, przyjechał do Gdańska i żeśmy razem wracali ze zgromadzenia. Iż przechodziliśmy, było absolutnie światła, były wyłączone, ciemno było. Było wieczorem w nocy. Jeszcze na Przymorzu mieszkaliśmy. I przechodziliśmy i mieliśmy już przechodzić przez ulicę. I w tym momencie Duch Święty mnie zatrzymał. Zatrzymałem jego i maluch, bez świateł, bez niczego. Na pełnej prędkości przyjechał przez to przejście, na którym my byśmy byli. Duch Święty przywidział dla nas jeszcze czas życia. Gdyby to miał być koniec, byśmy weszli na to przejście. Dlatego nie wiemy, kiedy będzie nasz koniec. Bóg pokazuje, że popatrz, ja jeszcze zatrzymałem Ci ten czas. Jeszcze pozwalam Ci nadal żyć na ziemi. I to jest Boża łaska. Abyśmy jeszcze bardziej zrozumieli, że to Bóg wyznaczył nam początek i koniec pobytu na ziemi. Każdemu z nas, i my nie wiemy, kiedy to nastąpi, Bóg może nam to powiedzieć. Może nam to powiedzieć. Czytałem ostatnio świadectwo Krygera i Kryger powiedział niewiele czasu przed odejściem, powiedział do swoich synów, że jego czas służby dobiegł końca i Bóg mu powiedział, że go zabierze w gwałtowny sposób z tej ziemi. I rzeczywiście tak się stało. Wcześniej powiedział, ponieważ Bóg mu to objawił. A więc Bóg może też objawić, że zabierze swego sługę, ale nie musi. Może to być w różny sposób, dlatego my musimy być gotowi dzisiaj. Dzisiaj, każdego dnia, dzisiaj do tego, żeby się spotkać z Chrystusem, gdybyśmy mieli odejść w sposób nagły. Wydaje się, człowiekowi jest zdrowy, ale my możemy też i w różny inny sposób odejść z tej ziemi. A więc zwróćmy uwagę, że najważniejsze jest wtedy, kiedy człowiek uwierzył w Boga, to uwierzył też i Bogu. I zrozumieliśmy, że przez posłuszeństwo Jezusa zostaliśmy odratowani dla Boga. Otworzona została droga powrotu do Wszechmogącego naszego Stwórcy, abyśmy mogli rozkoszować się wdzięcznością i radością przebywania w społeczności z Wszechmogącym Bogiem i Stwórcą naszym Ojcem, który nas zrodził do wieczności w Jezusie Chrystusie. Abyśmy mogli być szczęśliwi każdego dnia, że Bóg darował nam wieczność, pobłażliwie odnosząc się do wszystkich grzechów. Zwróćcie uwagę, to musi być przełom w życiu. To musi być coś takiego, że człowiek zaczyna się już cieszyć tym, że wszystkie jego grzechy zostały zrzucone z niego. Został oczyszczony z wszystkich swoich grzechów, aby już mógł nareszcie odetchnąć swobodnie i wielbić swego Stwórcę za wszystko, czym go obdarzył. Jak bardzo jest dla mnie szczęśliwe to, kiedy widzę moje dzieci, kiedy się cieszą. I tak samo Bóg cieszy się, kiedy Jego dzieci się cieszą. Bo On nam darował wszystko, nie po to, żebyśmy dalej z nosami chodzili zwieszonymi i narzekali, czy na moc szatana, czy na ciężkość chrześcijańskiego życia, tylko dlatego, żebyśmy zaczęli cieszyć się wiecznością. Abyśmy zaczęli cieszyć się z tego, że już nie musimy grzeszyć. Że Bóg dał nam oczyszczenie w swojej wielkiej łasce. Pan Jezus powiedział kiedyś takie piękne i ważne słowa: komu więcej darowano, ten więcej jest wdzięczny Bogu. Więcej się raduje z tego. Komu więcej darowano. Nie chciałbym, żebyśmy stawali teraz tutaj w szranki, kto więcej zgrzeszył na tej ziemi. Bo mnóstwo było tego, co Bóg nam darował. Mnóstwo było tych rzeczy, które Bóg zdjął z nas. Po co mielibyśmy następne dokładać, skoro już zostaliśmy oczyszczeni z tych wszystkich dawniejszych grzechów. I dlatego Bóg ostrzegł swoje dzieci, którym dał oczyszczenie, że kto był umyślnie grzeszył, może już więcej nie mieć łaski. Nie lekceważcie ducha łaski. Ducha, w którym Bóg powiedział: przebaczam Ci wszystkie Twoje grzechy. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Chcę, żebyśmy byli uczuleni. Jest mi przykro, że w zgromadzeniu są tacy, którzy idą do piekła teraz, na zniszczenie. Którzy nadal upierają się przy swoim i trwają przy odstępstwie. Nie uporządkowali nadal do dzisiejszego dnia swego życia z Bogiem. I dalej chodzą w swój sposób. Ale jestem też szczęśliwy, że są tacy, którzy chodzą z Bogiem. Którzy mają społeczność z Wszechmogącym i boją się Boga, czczą Go i szanują i kochają Go za to, co im darował. Że przebaczył im grzechy i oczyścił ich z wszystkiego, aby mogli być z Nim w społeczności. Za jednych jestem wdzięczny. W sprawie drugich jest to smutkiem. Ale jeszcze jest piękny czas, w którym Bóg mówi: wracajcie do mnie. I tak bardzo ważne, żeby przez to słowo ci, którzy błądzą, mogli zrozumieć, że Bóg widzi. Że nie warto grać czegoś przed obliczem innych ludzi, ale dobrze jest zobaczyć, że Bóg widzi i przestać udawać. Ale rzeczywiście uporządkować wszystkie sprawy przed Bogiem, tak jak porządkuje człowiek, który ma odejść z tej ziemi w każdej chwili. Mówi swoim bliźnim, gdzie, co jest, aby oni byli gotowi. Mówi, co mają zrobić. A więc człowiek powinien uporządkować swoje sprawy z Bogiem, gdyby dzisiaj miał odejść, żeby żadna sprawa nie poszła za nim niezałatwiona. I żeby przez tą sprawę nie zginął na zawsze. I to jest tak ważne, żebyśmy mieli uporządkowane każdego dnia wszystko z naszym Ojcem. Żebyśmy nic nie byli winni temu światu, ale byśmy mieli zupełnie wolni wobec tego świata, żeby należeć do swego Stwórcy i Boga. Tam, gdzie więcej grzechu się nawet pojawiło, tam jeszcze bardziej łaska obfitowała. Jeżeli ktoś, powiedzmy, jeszcze więcej, bo mówię, różne są skale grzeszników. Każdy z nas popełniał grzechy, ale można powiedzieć, że jeden popełniał ich dużo więcej, drugi może mniej. I dlatego, gdzie jeszcze więcej tych grzechów było, tam jeszcze bardziej ta łaska się okazała. Aby ogarnąć wszystkie grzechy człowieka, które popełnił na obliczu ziemi, żeby nie został ani jeden, ponieważ Bóg Ojciec wie, że jeden grzech zabiera wieczność. I dlatego w swojej wielkiej łasce powiedział, że każdy człowiek, który do Niego przychodzi, aby pojednać się z Nim w Chrystusie, będzie oczyszczony z wszystkich swoich grzechów, ile by ich nie było. I to jest piękno naszego Ojca. Nasz Ojciec naprawdę kocha człowieka i chce, żeby każdy był zbawiony. I do każdego grzesznika, który przychodzi do Niego, mówi mu, ja Ci przebaczam wszystko, a teraz idź i więcej nie rób tego. Ja Ci przebaczam wszystko, a teraz idź i wzywaj Mego imienia. W Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, od 21 wiersza. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kto słucha słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zbliża się godzina. Owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. A więc Pan Jezus Chrystus mówi do nas, nasz nauczyciel i mistrz, słuchajcie, moi uczniowie, wszelki sąd mi został przekazany przez Ojca. Ja, kogo chcę, tego ożywiam. Kogo chcę, tego ożywię. A więc Pan mówi, że On do każdego ucznia, tak jak jest napisane w 25 rozdziale Mateusza, który wypełniał wolę swego Pana, powie, wejdź do radości Pana swego. Ale do każdego, który nie wypełnia woli Pana, powie, idź precz ode mnie. Ponieważ On ma prawo rozsądzenia. I teraz Pan Jezus powiedział, że jest z nami aż do skończenia świata. Przez to też rozumiemy, że On nas każdego dnia widzi i słyszy. Że jest obecny w nas i pośród nas i On patrzy na to, co robimy, czy dobrego, czy złego. Ponieważ On musi rozsądzić nasze życie sprawiedliwie. A więc On je widzi każdego dnia, każdej sekundy. To nie jest sędzia, który sobie lekceważy i poszedł sobie na jakiś odpoczynek teraz. I jakiś okres mojego czy Twojego życia umknął Jego uwadze. Ale każda sekunda naszego życia jest u Pana zarejestrowana w Jego sercu, w Jego pamięci. Nie minie nic. I dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć, co czyni łaska. Ona usuwa to wszystko. To wszystko, co kiedyś na sądzie stanęłoby między nami i Panem Jezusem Chrystusem. wszystko, co musiałoby spowodować, żeby nasz Pan, chociaż umarł i do końca nas umiłował, powiedział, nie znam Cię. I dlatego łaska mówi, bądź wdzięczny Bogu i nie grzesz więcej. Łaska mówi jeszcze więcej do nas. Łaska mówi o tym, kim jest nasz Ojciec. Mówi o tym, że On jest Bogiem miłosiernym i nierychłym do gniewu. Że On gotów w swojej wielkiej miłości był posłać Jezusa, aby nas uratował. Mówi nam o tym, że On nas uratował dlatego, żebyśmy żyli. Że nie to, że pobłażliwie odniósł się zupełnie do wszystkich grzechów, ale pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I my to musimy zrozumieć. My nie możemy żyć i grzeszyć. Żyć i grzeszyć, czekając na łaskę. Ale musimy zrozumieć, że dla Pana teraz jest ważne, żebyśmy nie grzeszyli. Żebyśmy Go pokochali całym sercem, żeby On mógł w nas ukształtować wszystko, co jest potrzebne do tego, aby żyć w czysty, święty i nieskalany sposób. On musi nas z tego uwolnić. Ale dopóki będziemy chować się po krzakach, to w tym momencie nie będzie nas uwalniał z tego. Bo będzie człowiek się chował, a jeżeli wyjdzie na światłość, Bóg to uczyni. Bóg uczyni to w taki sposób, że będziesz obnażony często. Będzie ci źle z tym, ale będziesz obnażony i w końcu doznasz łaski. Ludzie przeminą. Ci, którzy będą widzieli cię obnażonego i którzy będą może kpili w tym momencie z twojego obnażenia, oni przeminą. Ci, którzy będą widzieli i docenią to, że obnażony zostałeś, będą widzieli, że to Bóg. I będą to doceniali. A Ty po przejściu tego, co będzie kruszyć Twoją cielesność, będziesz w końcu gotowy żyć z Bogiem. Jestem, który jestem normalnie, jak dziecko, które zna swego ojca. A najpierw musi obnażyć Cię zupełnie. Odsłonić Cię. Abyś mógł znienawidzieć to, co często tak człowiek kocha i tajemnie chowa w sercu swoim. Lepiej, gdy to nastąpi za życia. Ponieważ jest to Bożą prawdą, że my jesteśmy sądzeni dzisiaj. Że sąd nad nami jest dzisiaj. I to jest łaska od Boga, że sąd nad nami odbywa się dzisiaj. Że dzisiaj Bóg może obnażyć to. Okazując swoją łaskę i dzisiaj może nam to, powiedzmy, stać się jak coś, co jest nam bardzo przykre. Nie tylko wobec ludzi, ale też i wobec Boga. My musimy się nauczyć chodzić z Bogiem, który jest święty i sprawiedliwy w czystości i świętości. Nie chować. My musimy, kiedy mówiliśmy sobie o tym we wtorek, my musimy w naszych domach wiedzieć, że Bóg nas widzi, kiedy rozmawia mąż z żoną, a żona z mężem. Musimy wiedzieć, że Bóg nas widzi i słyszy, kiedy dzieci zwracają się do rodziców, a rodzice do dzieci. Że nas widzi i słyszy w każdej sytuacji. I On patrzy na serce. On mówi, będziesz mnie miłował z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. I On to, Bóg to rozpozna dokładnie. Jeżeli ja potrafię być w zgromadzeniu, a później robić coś, bo bardziej mnie pociąga niż Bóg, to Bóg to widzi. Czy ja jestem gotów już kochać Boga całym sercem? Czy jestem gotów Go kochać całą myślą? Czy jestem gotów Go kochać całą swoją siłą i czy jestem gotów Go kochać całą swoją żyjącą duszą tutaj na ziemi. I po tym się rozpoznaje, czy człowiek już został skruszony. Czy on już żyje z Bogiem jestem, czy jeszcze nie żyje z Bogiem jestem. Po tym się rozpoznaje. I dlatego Duch Święty, kiedy przychodzi, to właśnie o tym przekonuje człowieka. Gdyż nie uwierzył w Jezusa. Tego, który jest sędzią, sprawiedliwy. Ale zarazem jest kimś jeszcze. Jest tym, który nas prowadzi, jest pasterzem. Pasterz i sędzia w jednej osobie. Pasterz, który prowadzi swoje owce i ten, który osądza swoje owce. I to jest piękne, że w jedne ręce to zostało złożone. Ten, który nas kocha, będzie nas sądził. Jego sąd zawsze wypływa z miłości. I musimy docenić to, że w tak potężne ręce Bóg Ojciec złożył sąd. Ale w te ręce, które zostały przybite do krzyża. Złożył sąd. I dlatego czcimy naszego Pana z szacunkiem i z bojaźnią, z drżeniem i z miłością. Odwróćmy się od wszystkiego, ponieważ pewnego dnia, jestem zupełnie tego pewien, staniemy przed Chrystusem. Staniemy wszyscy przed Panem. I dlatego jest tak ważne, bój się o to toczy, żebyś stanął po prawej stronie, nie po lewej. Żeby stanął pośród tych, którzy złożyli całe swoje życie Jezusowi. Którzy chodzili z Nim bez ustanku, gdziekolwiek byli. Kochali Go i czcili. Zgłupieli dla tego świata. Bo oddali Mu swoje życie całe. Ponieważ Go ukochali ponad życie. To będą ci po prawicy. Ale ci, którzy próbowali złączyć świat z Chrystusem, będą po lewicy. Pan mówi o swoich uczniach. On rozsądzi między owcami i kozłami, który ma stanąć po prawicy, a który po lewicy. I dlatego jest ważne i walka toczy się o to, żebyśmy byli z Panem wieczności. Dlatego kiedy zgromadzamy się jako zgromadzenie, powinniśmy wcześniej chodzić z Panem. Chodzić z Panem między zgromadzeniami także. Z całym sercem wielbić Go i czcić. Pokonywać przeciwności. W czasie chodzenia z Bogiem będziesz miał chwilę, kiedy już mówiliśmy sobie o tym, chwilę ciemnych dolin, gdzie będziesz wydawało ci się zostawiony sam, chwilę wspaniałych uniesień, gdzie będziesz aż podskakiwał do Pana, abyś miał skrzydła, to byś uleciał. Będziesz miał takie i takie chwile. Będziesz miał chwile piękne i chwile bardzo trudne. Będziesz miał chwile też bardzo spokojne i chwile pełne działania. Ponieważ Pan tak prowadzi swoich uczniów, ale będzie zawsze z Panem. Zawsze w cieniu Wszechmogącego i pod Jego skrzydłami. Pan powiedział, kiedy przyszedł do Jerozolimy, chciałem was jak kokosz zgromadzić pod swoje skrzydła i nie daliście się zgromadzić. W cieniu skrzydeł Pana jest bezpieczne miejsce, ale my musimy tam być. Musimy być zupełnie pod osłoną Jego cienia, Jego działania. I to jest piękno, kiedy my chrześcijanie możemy wielbić Pana za to, co On nam uczynił i za to, kim dla nas jest i gdzie my teraz zmierzamy, wierząc Jemu i wyznając Jego imię, każdego dnia kochając Go całym sercem i czcząc Go, przeżywając smutki z powodu tego, co się dzieje wśród wierzących i radości z tego, że i wśród wierzących są piękne okazy Bożych dzieci, skarby z nieba w człowieku, miłość, radość i pokój. Wytrwałość, łagodność i pokora, uniżenie i zwycięstwo, odwaga i szczerość. Możemy zobaczyć te skarby. Możemy zobaczyć człowieka, który, aż go widzisz, rwie się do Pana. Aż tętni w nim to życie Chrystusa. Zna swoją ułomność ciała. Wie, że jest w słabym naczyniu, ale zarazem wie, że to naczynie Pan wziął na krzyż. I uwielbia Pana za krzyż. Uwielbia Pana za to, że On zmartwychwstał. Przeżywa te słowa Chrystusa Pana skierowane do nas. I wie, że On jest moim sędzią. I wie, że choćby mi nawet serce oskarżało, to On jest ponad serce moje. I On zna to, co ja dzisiaj czynię. Bo On wie, z czego to wynika. Że wypływa to z miłości do Niego. I choćbym gdzieś w jakimś momencie, nawet w tej miłości, pomylił się w czymś, to On mi pomoże wyjść. Ponieważ On rozpoznaje dobrze miłość od fałszywej, obłudnej religijności. Rozpoznaje raz dwa. Nasz Pan się nie myli w żadnej sprawie. W Niego uwierzyliśmy. I Jemu Bóg, Ojciec, powierzył sąd nad nami. Możemy być zupełnie spokojni. Po prawicy będą ci, którzy należą, a po lewicy ci, którzy zrezygnowali z Chrystusa, swojej pielgrzymce. Którzy zostali powołani, ale nigdy nie doszli do wybrania. Dlatego, że próbowali z Bogiem jestem chodzić, jakby Go nie było. Usuń z serca swego to. Bóg mówi, usuń tą nieobrzeskę serca. Dlaczego masz ginąć? Odnów swoje serce. Odmień je dla Boga. Spraw to, żeby twoje serce się zmieniło. Jak? Przychodząc do Boga i obnażając się przed Nim zupełnie. Wystawiając się na zewnątrz. Żeby bracia i siostry mogli cię prawdziwie ocenić. Domownicy twoi. Aby każdy mógł cię ocenić i powiedzieć ci, co z tobą dzisiaj jest. I wtedy będziesz mógł powiedzieć, Panie, choćby mnie nawet ukorzyli, choćby nawet mieli mnie zdeptać, choćby mnie nawet mieli wyśmiać czy wyszydzić, ja chcę być z Tobą. Można powiedzieć, że to jest piękno, tak jak się jawi w sercu naszym. To jest dopiero uczeń Chrystusa, który gotowy jest nawet wtedy, kiedy będą szydzić z nas i z Pana naszego. Kochać Go i czcić. W każdej innej sytuacji i chwili. Uznając Go jako Pana, który nas zbawił i wyrwał z mocy diabła. To jest nasz sędzia i pasterz. Moglibyśmy wielbić Go i chcemy Go wielbić każdego dnia. W 1 Koryntian, w 16 rozdziale, dwudziesty trzeci wiersz. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Patrzcie, Bóg okazał nam łaskę z wszystkich przedtem popełnionych grzechów. I teraz wszelki sąd przekazał swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. I od teraz jest łaska Jezusa. Jezus może ci pomóc wstać z twych upadków, które dokonałeś już jako chrześcijanin, któremu zostały przebaczone wszystkie twoje grzechy popełnione za czasów niedowiarstwa, niechodzenia z Bogiem. Od chwili, kiedy stałeś się chrześcijaninem, jesteś zupełnie zależny od łaski Jezusa Chrystusa. Czy ci ją okaże, czy nie? Zupełnie. Dlatego nie wolno lekceważyć Pana. Nie wolno sobie spokojnie grzeszyć, ponieważ Pan jest tak samo srogi, jak i Bóg Ojciec w tej sprawie. Jest powiedziane w objawieniu, że On wywrze gniew na wszystkich, którzy lekceważyli Boga. I to Boży gniew. Tak mocno, że aż krew będzie sikała wokół. Ponieważ Pana gniew jest według Boga gniew. Taki sam. Ale też i łaska jest taka sama. Pełna. Łaskę okazuje każdemu, który jest słaby. Który zgrzeszył gdzieś słabości swojej. Ale nie okazuje łaski temu, który rozmyślnie grzeszy. Bo jest powiedziane, że kto rozmyślnie grzeszy, dlatego już nie ma łaski Chrystusa Pana. A więc jeżeli człowiek lekceważy sobie obecność Jezusa i żyje sobie jak chce, a próbuje tylko udawać, że jest chrześcijaninem, to w tym momencie naraża się na wielkie niebezpieczeństwo, że Pan mu nie okaże łaski. Już nie ma dla takiego człowieka ratunku. Nie ma ratunku. Bo gdy stanie przed sądem Chrystusowym, to będzie zależne od tego, czy Jezus powie: łaska, chodź. To jest ta łaska, chodź do mnie. Byłeś ze mną, chodź do mnie. Lub nie powie tego. I dlatego jest tak ważne, abyśmy pokochali Pana całym sercem. Żebyśmy słuchali Jezusa, co do nas mówi. Abyśmy lgnęli do Niego duszą, myślą, siłą całą. Byśmy miłowali Pana naszego Jezusa. Jezus mówi, kto mnie miłuje, jest mi posłuszny. To jest to samo. Żebyśmy nie popełniali grzechu adamowego i nie okazywali nieposłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi. Nieposłuszeństwa, nie słuchając Jego głosu i zarazem udając, że On nas nie widzi. To jest to samo. Tylko, że teraz jest inny czas. Tam był czas raju. To jest czas łaski Jezusa Chrystusa. Tam człowiek dopiero popełnił grzech. Tu wyszliśmy z grzechów naszych, oczyszczeni przez krew Chrystusa, poprzez łaskę Boga naszego, aby już więcej nie grzeszyć. A gdyby się zdarzyło, to mamy orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa. On stoi tam ze swoją krwią. I On ma tylko teraz prawo do nas powiedzieć: przebaczam ci. Widziałem, że zrobiłeś to nie dlatego, że szydziłeś ze mnie, ale dlatego, że byłeś słaby. Nie dlatego, że lekceważyłeś moją obecność, ale dlatego, że jeszcze nie rozumiałeś pewnych rzeczy. Pan to widzi, Pan patrzy na serce. Jego, to co usta mówią, nie tyle interesuje, to co serce dokonuje. Patrzy na serce człowieka. Pamiętajmy, że łaska jest w rękach naszego Pana Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. I to jest słowo skierowane do wierzących ludzi. Że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy z nas odebrał zapłatę, czy za dobro, czy za zło. Pan nas cały czas widzi, jest. Walką diabła jest to, żeby zasłonić ci obecność Chrystusa. A walką Ducha Świętego jest to, żeby ci odsłonić tą obecność. Staniemy pewnego dnia wszyscy wierzący przed sądem Chrystusowym. I wtedy każdy odbierze zapłatę. Czy doceniał obecność Pana i czy żył według Jego słów, czy nie? List do Hebrajczyków, 2 rozdział. od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Ale zwróćmy uwagę na ten wiersz i później będziemy czytać dalej. Skoro my mamy udział w ciele i krwi, to i on miał udział w tym samym ciele i krwi, aby zniszczyć to, co jest przejawem działania diabła. Śmierć. To władzę też, którą ona miała nad nami, dopóki żyliśmy w grzechach. On przyszedł w takim samym ciele, jak my dzisiaj chodzimy. I to jest nasz sędzia. On zna każdą skłonność tego ciała. Każdą jedną skłonność tego ciała dobrze zna nasz Pan Jezus Chrystus. On ją sam na sobie doświadczył. I dlatego Jego sąd będzie sprawiedliwy. W tej sprawie także. On wie. I tak jak powiedział, że żaden z nas nie był kuszony jeszcze ponad siły nasze. A więc problem tylko polega na tym, czy boimy się Pana, czy boimy się tego świata. Czy bardziej doceniamy łaskę Boga, czy szantaż diabła. Czy bardziej widzimy przemijanie tego życia, czy widzimy szansę na jak najlepsze życie tutaj. Musimy to rozsądzić i Pan nasz był w takim samym ciele. I dokonał zwycięstwa nad diabłem. W tym ciele chodząc, dokonał zwycięstwa nad diabłem, okazując nam, że kiedy wejdziemy w jego ślady, to my też zwyciężymy diabła. Kiedy wejdziemy i będziemy go naśladować, kiedy pokochamy go całym sercem i poddamy się jego osądowi, wtedy będziemy mieli też zwycięstwo. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bojąc się śmierci, byli w niewoli. My mamy zrozumieć coś takiego. Kiedy ja tylko będę patrzył na to, żeby nie grzeszyć, to tylko będę miał cały czas w swoich myślach, żeby nie grzeszyć. Ale Pan mówi, żebym ja spojrzał na to, co On uczynił na krzyżu i kiedy powstał z martwych. Żebym spojrzał na to, że już w Chrystusie jestem po prawicy Ojca. Żebym zobaczył miłość Ojca i zwycięstwo Jezusa nad diabłem. Abym nie tyle patrzył stale, żeby nie grzeszyć, ale patrzył na to, żeby czynić dobro. Żeby to czynić, co w Chrystusie Bóg dał mi. Żeby uwolnionym zostać od lęku przed śmiercią, ponieważ Pan mnie uwolnił przez oczyszczenie z grzechów moich. Przez to, że On jest sędzią i tym, którym okazuje mi łaskę. Dlatego apostoł Paweł mówił, teraz, dlatego, że jestem uwolniony od tego lęku przed śmiercią, śmiało sobie poczynam, bo Pan widzi moje serce. Widzi, czy intencją mojego serca jest żyć i naśladować Go. I choćbym się potknął, to On mi podniesie. A więc nie muszę się już tyle obawiać potknięcia, co muszę przylgnąć do Pana całym sercem. I to jest zwycięstwo. Nad lęku przed śmiercią. Nad lękiem przed śmiercią. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Śpiewaliśmy taką pieśń, za rękę weź mnie Panie. A więc on jest pomocą naszą, abyśmy mogli przejść przez te próby i doświadczenia, przez które on sam wcześniej przeszedł. Abyśmy nauczyli się chodzić z Nim. Musimy przylgnąć do Niego całym sercem. Musimy pokochać Jezusa ponad życie nasze na ziemi. Ponad każdy dzień, który tutaj będzie. Ponad wszystko, cokolwiek ten świat mógłby nas zaoferować. Musimy pokochać Jezusa. I wtedy wyjdziemy i będziemy żyć. Nie tyle bojąc się, ile miłując. I wtedy będziemy wzywać Jezusa i gotowi, by pójść za Nim i naśladować Go. Ponieważ On jest arcykapłanem, On jest wszystkim. Arcykapłanem jest. Jest orędownikiem. Stawia się za nami. Prawda? Jest tym, który jest sędzią, pasterzem, nauczycielem. Wszystko w jedne ręce Bóg złożył. Wszystko Jemu poddał. I On wie, jak nas poprowadzić. Przylgnij duszo do Pana, a zobaczysz, co Pan może. Rób wszystko przed Jego obliczem. Rób wiedząc, że On Cię widzi, że On Cię słyszy. I zobaczysz, co On może. Miej to zawsze świadomość Jego obecności. I zobaczysz, co On może uczynić. W każdej jednej sytuacji. Jak Bóg może przemawiać do Ciebie. Dać Ci odpowiednie myśli. Dać Ci odpowiednie słowa. Dać Ci wskazówkę. Ponieważ On taki jest. Pasterz zawsze prowadzi swoje owce. I prowadzi je na obfite pastwiska. Ale owce muszą słuchać głosu swego pasterza. Od obcego uciekać. Musimy to pamiętać i może powiem Wam po części, że to jest elementem sprawiedliwości. Znać głos Jezusa i uciekać od obcego. Robi to tylko sprawiedliwy człowiek. Niesprawiedliwi tego nie mogą zrobić. Bo oni nie mają rozeznania między głosem pasterza, a głosem diabła. I dlatego, żeby do tego dojść, to trzeba przez cały czas być z Panem, aby nauczyć się rozpoznawać Jego głos. Nie można pomieszać się z Panem i ze światem, bo wtedy ten głos nie będzie dla nas zupełnie rozpoznawalny. I będziemy czasem się mylić, nie wiedząc, czy to Pan, czy nie Pan. Kto teraz do mnie właściwie mówi? Ale Pan powiedział, że obce znają Jego głos. Od obcego uciekają. A więc sprawiedliwy człowiek zna głos swego pasterza i zna głos diabła. Już rozpoznaje. Już się nauczył przez chodzenie z Chrystusem. Kto teraz mu chce powiedzieć coś? I to jest piękno właśnie sprawiedliwego człowieka, że on sprawiedliwie rozsądza. Tak jak Jezus. Nie myli się. Nie myli się. Jeszcze 4 rozdział. Listu do Hebrajczyków. Od 14 do 16 wiersza. Mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Zwróć uwagę, piękno słów skierowanych do nas. Mamy wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Chrystusa, Syna Boga. Trzymajmy się mocno wyznania, które wyznajemy, że On jest naszym Panem, On jest naszym Zbawicielem, On jest naszym Wyzwolicielem, On jest jedyną drogą do Ojca. Jest naszym oblubieńcem, jest tym, który nas pasie i prowadzi je z nami każdego dnia. Trzymajmy się mocno tego wyznania. I co się tutaj dzieje? Ponieważ On jest tym, który potrafi nam współczuć. On potrafi zapłakać, jak nad Jerozolimą zapłakał, że nie rozpoznała czasu swego nawiedzenia. On potrafi płakać nad ludźmi, którzy w tym momencie mają problem ze swoim ciałem i toczą walkę. I nie chcą ulec swemu ciału. Nie chcą mu się poddać. I to ciało napiera na nich, próbuje pokonać. Wzywają imienia Jezusa Chrystusa i On wie, ponieważ On też to przeżywał. Kiedy musiał zwyciężyć skłonność swego ciała, On nie popełnił grzechu. Ale On wie, jak grzech jest mocny. Jak mocno napiera. Ponieważ sam musiał z nim stoczyć walkę. I dlatego potrafi nam współczuć. W każdej jednej sprawie. Ale Jego współczucie nie prowadzi nas do tego, żebyśmy grzeszyli. Prowadzi nas do tego, żebyśmy nie zgrzeszyli. Żebyśmy zaczęli Go wołać. Wołać Jego pomocy i siły. I żeby On mógł nam ją dać. I On jest ten, abyśmy znaleźli pomoc w stosownej porze u Niego. Pomoc od Pana. To ta owca musi beczeć, wzywając Jego imienia. Musi wołać do Jezusa. I wtedy te owce są posilane. Ale jeżeli będzie udawała, że jest syta, że wszystko ma w porządku, Pana nie oszuka. Pan nie będzie jej współczuł. Bo ona robi grzech Adamowy. Próbuje powiedzieć, że Pan jej nie widzi. Jest kłamcą, a wszelkie kłamstwo wywodzi się od diabła. A więc zaczyna już słuchać głosu diabła. I chodzi w diabelski sposób. I Jezus w tym momencie już nie współczuje tej owcy. Ale mówi do niej słowa mocne. Upamiętaj się, pokutuj. A może Ci okaże łaskę. Pokutuj. I wtedy taki człowiek powinien rozumieć, że ma do czynienia z Panem Panów i Królem Królów, który potrafi współczuć, ale też potrafi być srogi. Potrafi być miłosierny i gniewny. I taki nasz Pan, Jezus Chrystus, mówi do nas i dzisiaj. Do nas i dzisiaj mówi. Ja rozumiem Twoją walkę. Doceniam to, co robisz. Kiedy staczasz ten ból i nie chcesz się poddać swemu ciału, pomagam Ci. To dzięki mojej sile udało Ci się wyjść z tego. Powiodło Ci się zamysł Twojego serca. Dzięki mojej sile, którą Ci dałem. I myśmy tego doznawali od samego początku. Nie dzięki naszej mocy i sile, ale dzięki Panu to się dokonało. Bo Pan nam dał siłę w stosownym czasie. I chwała niech będzie Jemu za to. I tak do samego końca. Pamiętamy modlitwę Pana naszego Jezusa Chrystusa. To nie była modlitwa faryzeusza. To była modlitwa wyzwoliciela. I on powiedział tak: Ojcze, modlę się za tymi, których mi dałeś. Nie modlę się za światem. Modlę się za tymi, których mi dałeś. I za tymi wszystkimi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Świat będzie musiał ponieść konsekwencje nieposłuszeństwa. Ale ci, którzy słuchają Jezusa, mogą być pewni, że Pan stawia się za nami także i dzisiaj. Tak jak stawiał się już wtedy. Do Ojca wołając za uczniami, którzy z Nim chodzili i za wszystkich innych następnych uczniów na przestrzeni wszystkich wieków, a więc i za nami. Abyśmy mogli oglądać chwałę Jego i być z Nim w wieczności. Chce nas mieć sobą. A więc możemy być pewni, że On chce i teraz my musimy otwarcie chodzić z Nim. Otwarcie chodzić z Nim. To jest coś najpiękniejszego. Zwróć uwagę, gdyby dzieci mnie oszukiwały, żona mnie oszukiwała i pewnego dnia stanąłbym przed sytuacją, gdzie ktoś przyszedł i powiedział: słuchaj, to robili i to robili. A ja nie widziałbym tego wszystkiego. Byłbym może zszokowany tym, że oni mogli cały czas udawać, że mnie kochają, a żyli zupełnie inaczej. Dla człowieka byłoby to straszne w tym momencie. Ale Bóg nas widzi cały czas. I cały czas, każdy dzień jest oceniony przez Niego prawidłowo i każdy dzień jest u Boga zarejestrowany. A więc jak dobrze jest wiedzieć, że mamy tego, który nam siły chce dać każdego dnia, aby ten dzień był zarejestrowany jako dobry dzień, spędzony z Bogiem, spędzony w posłuszeństwie, w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Nie w zły sposób. I dlatego, jeżeli nie udają chrześcijanina, ale przychodzę do Pana, to Pan mi daje siły w stosownym czasie. Daje mi swoje posilenie. Odpowiada na modlitwy, kieruje i prowadzi. I o to Panu chodzi. O taką oblubienicę, która nie zdradzałaby Go, ale która by była Mu wierna aż do końca. Która by nie biegała za rzeczami od diabła pochodzącymi, ale by biegała za tym, co od Chrystusa jest Pana. Czcząc Go i wielbiąc. Księga Objawienia, 5 rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt na nie w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Zwróćcie uwagę, jak piękna wiadomość to do nas też dociera, że tą księgę nikt nie mógł otworzyć. I Jan płacze w tym momencie, bo tak ważne jest dla nas ludzi, aby ta księga została otwarta i żeby wiadomości od Boga mogły do nas dotrzeć. I wtedy ten starzec mówi: nie płacz. Jest ktoś, kto może je otworzyć. Jezus Chrystus. Ten, który co uczynił? Umarł na krzyżu, wypełniając posłusznie wolę Ojca swego. Otworzył dla nas drogę do tego, żebyśmy mogli się dowiedzieć, co jest wolą Ojca naszego dla nas i dzisiaj. Kto czyta? Błogosławiony. I kto żyje według tej księgi? Błogosławiony. Kto czyta i żyje według tych słów? I Pan Jezus otworzył tę księgę, ponieważ tylko On mógł ją otworzyć w niebie. I jest tu powiedziane, dlaczego mógł ją otworzyć w niebie. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postaci i 24 starców, a każdy z nich miał harfę, złotą czaszę, pełną wonności, są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzin jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Zwróć uwagę, dlaczego Bóg pozwolił otworzyć księgę. Tylko dlatego Pan nasz stał się godny otworzyć tę księgę, bo uczynił to, co było według serca Bożego. O czym ewangelista Jan napisał, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Że Pan Jezus przyszedł i zrealizował zamiar Bożego serca, aby Bóg mógł okazać nam łaskę i przebaczyć wszystkie nasze grzechy, że stał się tym barankiem paschalnym, który gładzi grzechy świata. To nasze grzechy. I dlatego Jezus Pan nasz mógł otworzyć tą księgę i wejrzeć to i nam ją objawić. Początek objawienia mówi o tym. Mógł nam ją objawić. Dać to, co jest tak bardzo ważne dla nas. Abyśmy wiedzieli też, jakie rzeczy będą następować. I co się jeszcze stało? Gdyż uczynił nas dla Boga rodem królewskim i kapłaństwem i będą królować na ziemi. Dlatego, że uczynił nas ludzi godnym sobie stania się rodem kapłańskim, królestwem, tym królewskim kapłaństwem świętym, który będzie królować na ziemi, będzie władać na ziemi w Jezusie Chrystusie. I to jest ten Boży zamiar. Kiedyś, jak Bóg pozwoli, podzielę się bardziej Wami z tym słowem, które jeszcze więcej pokazuje. Ale już ta cząstka powinna nam wystarczyć, że Bożym zamiarem jest to, żebyśmy byli królami i kapłanami przed Jego obliczem. Nie jakimś znikomym namiastkiem chrześcijaństwa, ale żebyśmy byli królami i kapłanami przed Jego obliczem. I że Jezus Chrystus uczynił nas takimi, dlatego Boża radość napełniła serce Boga naszego. Że otwarta została droga ku temu, żebyś ty i ja mógł być królem i kapłanem. Do takiej pozycji zechciał wywyższyć Bóg człowieka, który wcześniej żył w grzechach i nieprawościach. I to jest Boża łaska. Kiedy oczyścił nas z grzechów naszych, wyniósł nas do wysokości bycia współdziedzicami Jezusa Chrystusa. Wyniósł nas do tej wysokości. I z tej wysokości człowiek, teraz patrząc na to, co uczynił Bóg, wdzięczny Bogu, już powinien nie grzeszyć. Powinien mieć tą świadomość, objawienie tego, co Bóg dla nas uczynił. Przejawem grzeszenia jest nieświadomość nadal tego, co Bóg uczynił w swojej łasce. Nie tylko, że przedtem popełnionych grzechów odniósł się pobłażliwie, ale jeszcze wywyższył nas, abyśmy mogli być jak Chrystus. Bo Bożym zamiarem nie tylko było oczyścić nas z grzechu, ale byśmy się stali na obraz Jezusa Chrystusa. Współdziedzicami Jego. To jest Boży zamiar, Bożego serca. I Pan Jezus przyszedł go zrealizować dla nas. Dlatego możemy być Bogu wdzięczni za to, co dla nas uczynił. Niech ta radość przepełnia nasze serca poprzez objawienie Ducha Świętego. Niech zawsze rozbrzmiewa chwała i dziękczynienie i pokora, uniżenie przed obliczem Bożym. Bo to wywyższenie powoduje uniżenie przed Bogiem. Że On zechciał. Zwróć uwagę, że wiele złych rzeczy zrobiliśmy przeciwko Bogu naszemu. On nie tylko nam je przebaczył, ale jeszcze nas wywyższył. Nie tylko przebaczył, ale jeszcze wywyższył. A gdy spojrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głosem donośnym, godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc, bogactwo, mądrość i siłę i cześć i chwały, błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie, i barankowi: błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli, oddali pokłon. Wszyscy w niebie oddali pokłon Ojcu i barankowi. Wszelki sąd został przekazany. Jak kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. A więc w tej chwili czcimy Ojca i czcimy Syna jako sędzia. Jako tego, który nas umiłował, ale i tego, który prawidłowo rozsądzi. I oddajemy Mu pokłon, gdyż wszelkie kolano skłania się przed Panem. A oddając pokłon Jezusowi dzisiaj na ziemi, wyznajemy, że On jest moim Panem. I On może uczynić ze mną, co zechce. Musi mnie poniżyć i wywyższyć. Może zrobić, co zechce. Zupełnie. On jest tym, który daje chcenie i wykonanie. Od Niego to przychodzi. Wystarczy, że odwrócę się od Niego i On przestanie mi dawać chcenie. Już nie będę miał skąd to wziąć. I moje życie zamienia się wtedy w jedną, można powiedzieć, utrapiającą pielgrzymkę. Ale kiedy jestem z Panem i serce moje jest napełniane przez Niego, wtedy jest to pielgrzymka ku wieczności z Nim. Jeszcze tak pokrótce. List do Kolosan, 2 rozdział. Ten 6 wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składajcie nieustannie dziękczynienie. Niech to będzie w sercach naszych i w umyśle naszym, że tak jak przyjęliśmy Chrystusa Pana, tak w Nim chodźmy, nieustannie dziękując Mu za tą wielką łaskę, którą nam okazał i za to, że każdy dzień jest w Nim. Chciałbym, żebyśmy czytali o 12. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam, że swoimi wymaganiami usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Może do tego miejsca. I to uczynił nasz Ojciec w Jezusie Chrystusie. Dlatego Pan Jezus mówił: cokolwiek teraz się dzieje we mnie, mój Ojciec dokonuje dzieło swoje. W Jezusie Ojciec miał swobodę działania, aby w Nim zwyciężyć diabła, w Nim wziąć wszystkie grzechy na krzyż, abyśmy mogli być obrzezani, oczyszczeni z grzechów naszych i abyśmy mogli być uwolnieni od tego listu dłużnego, który był przeciwko nam. I to Bóg uczynił w Chrystusie. I teraz nasz Bóg chce to uczynić tak samo i w nas. Znamy ten z listu do Rzymian, 16 rozdział, te końcowe wiersze. Jest to 19 i 20 wiersz, gdzie jest powiedziane, może otwórzmy, przeczytajmy je. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Amen. Niech to będzie zawsze w nas i pośród nas. Posłuszeństwo otwiera drogę Ojcu, żeby mógł zniszczyć przeciwnika, który jest przeciwko nam. Posłuszeństwo Jego słowom, a łaska Pana niech będzie z nami. Każdego dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyśmy byli uczuleni na to słowo. I żeby Pan mógł w nas uczynić to wszystko, co On chce. Bo Bogu się podobają tylko ci, którzy wierzą. Tylko ci, którzy wierzą, że On jest, chociaż Go nie widzimy. I którzy gotowi są pójść za Nim. Za Jego słowem. I którzy są gotowi poddać się Jego pracy, aby On mógł nas poprowadzić w zwycięstwie każdego dnia. Bóg mówi do nas w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza, że chociaż my jako źli ludzie potrafimy dawać dobre rzeczy, to Bóg Ojciec o wiele bardziej da swego ducha tym, którzy Go proszą. Swojego ducha. Co to znaczy, że Bóg da swojego ducha? To znaczy, że On daje ducha swego, co jest napisane w Dziejach Apostolskich 5:30-32, posłusznym synom swego ducha. Kiedy my jesteśmy posłuszni, On daje nam swego ducha. Dlaczego nam daje swego ducha? Abyśmy mogli zwyciężać. Abyśmy mogli zwyciężać każdego dnia i trwać w tym zwycięstwie. Ponieważ nie dał On nam ducha bojaźni i lęku, ale dał nam odwagi, miłości, wytrwałości, wstrzemięźliwości, łagodności i pokory. Miłości i dobroci ducha. Dał nam swego ducha, aby diabeł nie mógł nas pokonać. Zapieczętował nas swoim duchem. Ale zapieczętowuje tylko tych, którzy uznają Go jako Boga jest. Którzy mu są posłuszni bez względu na to, czego człowiek widzi czy nie. Zapamiętajmy, Bóg jest suwerenny swoim słowem. I On prawidłowo rozsądza każdego z nas dzisiaj na ziemi. Gdy my boimy się Boga i czcimy Go w każdym miejscu, szanujemy Go i miłością okazujemy Mu to, że ufamy Mu, jesteśmy Mu posłuszni, to wtedy nasz Bóg napełnia nas wszystkim, co jest Nim. Bo Duch Boży jest Bogiem. Co jest Nim? Wszystkimi cechami samego siebie. Dlatego Jezus powiedział do nas, bądźcie doskonali, jak Bóg jest doskonały. Napełnia nas swoim charakterem. Dlaczego mogliśmy w Jezusie widzieć Ojca? Bo napełnił naszego Pana całą pełnią boskości. I mamy tą pełnię w Nim. A więc i Bóg chce nas napełnić swoją pełnią. To jest dla nas tak piękne. Słuchaj, czy to nie jest piękne? Być napełniony Bogiem. Mieć tą radość, szczęście, uwielbienie i społeczność z Wszechmogącym Stwórcą. Dobrze jest wyrzucić wszystko, co przeszkadza i trzymać się Pana, aby On nas napełniał sobą i żebyśmy żyli jako świątynię. Niech Pan będzie uwielbiony przez swoje działanie i niech słowa Jego, które dał nam dzisiaj, wykonają pracę w nas. W imieniu Jezusa. Amen.